Ojcze, chcemy Tobie dziękować za to, że Ty zbawiłeś i Panie, dziękujemy Ci, że poniosłeś wszelkie cierpienia i tak samo karę za każdego z nas. I Panie, chcemy Cię prosić, abyś nie pozwolił na to, żeby ktokolwiek mógł to wielkie dzieło zbawienia zlekceważyć, ale byśmy rzeczywiście byli świadomi tego, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie właściwie funkcjonować nie tylko tutaj, ale też w wieczności. Prosimy, byś błogosławił i to słowo, które ma być zwiastowane, abyś poruszał nasze serca. Panie, żebyś zabierał to wszystko, co się Tobie nie podoba, żebyś dawał właściwe rozumienie, abyśmy mogli to wszystko konfrontować, co będziemy słyszeć z tym, co jest w Twoim słowie napisane. Żeby nasze życie mogło być wielką, wielką zachętą i dla nas samych, ale też dla innych. A prosimy o to, Ojcze, przez Pana Jezusa. Amen. Kochani, odnoszę wrażenie, że od pewnego czasu jako ludzie unikamy niektórych trudnych tematów, które zmuszając do myślenia doprowadzają potem do jakiejś zadumy, czy nawet wlewają w serce pewnego rodzaju niepokój. Mamy dosyć problemów w codziennym życiu i nie chcemy, żeby cokolwiek zabierało nam jakieś poczucie wewnętrznego wyciszenia. I nawet jeżeli mamy świadomość, że pewne tematy są bardzo niebezpieczne dla nas, stosujemy profilaktykę, nie wgłębiamy się w to, ale gdzieś to tak odkładamy. Do takich zagadnień między innymi należą grzech, o którym w kościołach się mówi bardzo mało, coraz mniej, albo spłyca się to zagadnienie. A my, kaznodzieje, nie podejmujemy tego tematu, no bo nie chcemy urazić jeszcze tych, którzy do kościołów chodzą. Więc mówię w swoim imieniu, że czasami mamy pewnego rodzaju dylemat, czy mówić tak, jak mówi słowo, czy mówić tak, jak ludzie tego oczekują, bo w wielu wypadkach to są dwie zupełnie inne rzeczy. Oczywiście, jeżeli taki dylemat ma miejsce, to musimy mieć świadomość, że zawsze ważne jest, że jest to, co mówi słowo i czego Bóg od nas oczekuje. Ale nie lubimy mówić o grzechu. Również nie lubimy mówić o bojaźni Bożej, o strachu przed Bogiem. O tym mówiłem, albo starałem się przynajmniej zawzmiankować to w ubiegłą niedzielę. Również jednym z takich tematów, które omijamy bądź na zasadzie profilaktyki nie podejmujemy, to jest kwestia pokuty. I o tym będę chciał mówić dzisiaj. Zachęcam, byście otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 4, strona 1030. I z tego 4 rozdziału chcę oprzeć się na wierszu 17. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wiersz 17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Słowo pokuta, aczkolwiek tam mamy upamiętajcie się, ale do tego nawiążę, do tego przyjdziemy. Słowo pokuta dla wielu brzmi wyjątkowo staroświecko, niemodnie. Nie pasuje to do naszego życia. Język ma to do siebie, że stale jest czymś żywym. Jeżeli pewnych sformułowań się nie używa, to automatycznie one są gdzieś wyrugowane z naszego słownictwa. Próbujemy odszukać jakichś synonimów, jakichś uwspółcześnionych wersji znaczeniowych, które bardzo często spłycają pierwotne znaczenie słów, jakich nie używamy. A więc słowo pokuta nieraz wydaje się współczesnemu człowiekowi słowem obcym, niezrozumiałym, jakby wyjętym z lamusa, z drugiej strony zupełnie niepotrzebnym. To słowo ze słownictwa, mówię o sobie, moich rodziców, naszych dziadków, którego powoli nie da się odczytać i nie da się zrozumieć bez użycia słownika. Na pierwszy rzut oka być może słowo pokuta przypomina nam kościelne kary, wyrzeczenia, udręki, jakim poddawali się chrześcijanie w średniowieczu, by przebłagać Boży gniew, uczynić zadość za popełnione przez siebie grzechy, bądź też, w najlepszym wypadku, różnego rodzaju modlitwy, jakie współcześnie nakładane są na wiernych w celu zadośćuczynienia czy oczyszczenia przed Bogiem za zło, jakiego się dopuścili. Słownik języka polskiego pod słowem pokuta określa Karę nałożoną przez kapłana, mającą stanowić moralne zadośćuczynienie za grzech, bardzo często jest to utożsamiane z odbywaniem pokuty, albo też kary za jakieś przewinienie, wykroczenie czy odbywanie tej kary. Jednak ta definicja jest bardzo zawężona i nie oddaje pełnego biblijnego znaczenia tego terminu. Popatrzmy, co Biblia mówi na ten temat, a więc wróćmy się do źródła, żeby na podstawie tego źródła właściwie odczytać i zrozumieć, czym jest prawdziwa pokuta. Lektura Pisma Świętego w różnych tłumaczeniach pokazuje, że Biblia stosuje trzy synonimy na wyrażenie tego samego pojęcia. Niezależnie od tego, czy ujęte jest to w Starym czy w Nowym Testamencie, mówimy w Biblii o pokucie, o upamiętaniu bądź o nawróceniu. W miejscach, gdzie w Biblii Warszawskiej, tych tłumaczeniach, które jeszcze są przed nami, występuje słowo upamiętanie, Biblia Tysiąclecia tłumaczy to jako nawrócenie, a Biblia Gdańska jako pokuta. Najlepiej widać to, gdybyśmy zestawili te trzy tłumaczenia, choćby nawet w oparciu o werset Mateusz 4,17. My przed sobą mamy w Biblii Warszawskiej: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. W Biblii Tysiąclecia: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebios. W Biblii Gdańskiej: pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Jeżeli odnieślibyśmy się do fragmentu z Łukasza 13,3, Pan Jezus podobnie mówił. Biblia Warszawska: jeśli się nie upamiętacie, tak samo poginiecie. To jest w innym kontekście, ale to słowo występuje. W Biblii Tysiąclecia: jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. Biblia Gdańska: jeśli nie będziecie pokutować, tak samo poginiecie. Gdybyśmy popatrzyli rozdział wcześniej do Mateusza, 3, wiersz 2, tam jesteśmy świadkami zwiastowania Jana Chrzciciela. W tym 2 wierszu czytamy: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Biblia Tysiąclecia: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebios. Biblia Gdańska: pokutujcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy w takim razie mamy do czynienia z jakimś błędem translatorskim? W słowniku języka polskiego, a ta definicja, którą przytaczałem, była z tego słownika, ale w słowniku języka polskiego sprzed 50 lat. Pod słowem upamiętanie czytamy, gdy chodzi teraz o rozczytanie tych trzech synonimów. Upamiętanie: naprowadzenie ze złej drogi na dobrą, powrót na dobrą drogę. Ale to jest słownik sprzed 50 lat. Próżno szukać w nowych wydaniach słownika polskiego, języka polskiego, słowa upamiętanie. Nie ma tego słowa. Również jeżeli piszemy tekst na komputerze, za każdym razem jak wpiszemy upamiętanie, mamy czerwony wężyk, podkreślone to słowo. Słownik tego nie zna. Nie zna tego określenia. Nie ma takiego pojęcia. Występuje natomiast słowo pokuta, które oznacza zmienić zdanie, postanowienie, odwrócić myśli, żałować za coś, odczuwać przykrość, skruchę, żal z powodu swego postępowania. Według greckiego i hebrajskiego oryginału słowo upamiętanie, którego Pan Jezus używał, oznaczało jednak o wiele więcej niż jedynie odczuwanie przykrości czy żalu z powodu popełnionego grzechu. W kontekście biblijnym wyraz upamiętanie jest jakby sumowaniem znaczeń słownikowych wyrażeń nawrócenie i pokuta i oznacza odmianę lub nawrót, radykalną zmianę w człowieku, jego sposobu myślenia i postępowania, czyli posiada znaczenie czynne, dynamiczne. To nie jest kwestia bierna, to nie jest tylko kwestia, która wiąże się z tym, co myślimy, ale ma to znaczenie czynne, pełne dynamizmu. I to znaczenie jest najbliższe greckiemu oryginałowi, gdzie w przytoczonych wersetach już, Mateusz 3,2, Mateusz 4,17, czyli nasz werset, Łukasz 13,3, występuje określenie metanoein, czyli zmieniajcie myślenie. Kiedy więc Boże Słowo nawołuje do upamiętania, to możemy obrazowo powiedzieć, że mówi, iż mamy radykalnie odwrócić się od grzechu o 180 stopni i pójść w przeciwnym niż dotąd kierunku. Czyli to nie jest zatrzymanie się tylko w pewnym momencie, reflektowanie czegoś i kontynuowanie tego, co miało miejsce, ale jest to zatrzymanie, podjęcie refleksji, która powoduje, że dochodzimy do konkretnych decyzji, zmieniamy kierunek, idziemy w drugą stronę. W Starym Testamencie to się nazywa teszuwa. A wtedy zaczniemy doświadczać inne określenie hebrajskie naham, czyli smutku i żalu z powodu grzechu, ale też ukojenie, oczyszczenie, uwolnienie, a to prowadzi do zwycięskiego życia. I gdybyśmy próbowali umiejscowić to w Starym Testamencie, wyjść ze Starego Testamentu, to tak pokuta, w sensie nawrócenie, upamiętanie, bo traktujemy to w kategoriach synonimów, pokuta ku zbawieniu, ta teszuwa to jest Boże dzieło. Natomiast pokuta ku prowadzeniu zwycięskiego życia, to naham, inicjuje na pewno Duch Święty, który przekonuje, który później robi wszystko, żeby nas prowadzić w kontekście zwycięskiego życia, ale nie on za nas to życie prowadzi, tylko ciężar spoczywa po naszej stronie. Czyli tak, nawrócenie, upamiętanie to jest Boże działanie, to jest ta teszuwa hebrajska. Natomiast teraz to, co Bóg wykorzystuje w kontekście obiecanego Ducha Świętego, stąd dźwięczy nam w uszach słowo Pana Jezusa, a kiedy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. A więc to przekonanie, Boże przekonanie powoduje, że Duchowi Świętemu, który zaczyna żyć w moim życiu, zależy na tym, żebym prowadził zwycięskie życie i On mnie mobilizuje, żebym to ja prowadził to zwycięskie życie, a nie, że to On za mnie będzie wszystko robił. Myślę, że nieraz straciliśmy z oczu to, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi o upamiętaniu. I często nam się wydaje, i tak zastanawiam się, dlaczego tego rodzaju rzecz występuje i może to mieć pokłosie albo powierzchownego czytania Biblii, albo nieuważnego słuchania, zwiastowania, bądź też może to być pokłosie nie do końca wiernego zwiastowania przez nas, kaznodziei. Często nam się wydaje, że aby się upamiętać, wystarczy pokiwać głową nad swoim dotychczasowym życiem? Wystarczy w swoich myślach albo w sposób werbalny wyrazić to słowami: żałuję za to, co zrobiłem, i żyć tak, jak się żyło do tej pory. Nam się często jako ludziom wydaje, że upamiętanie wystarczy powiedzieć: no rzeczywiście, no schrzaniłem coś, przepraszam, źle coś zrobiłem, przykro jest mi z tego powodu. No dobrze, ale teraz co z tym przykro mi jest i zrobię? Czy pozostanę na tym, że jest mi przykro, a mam pewne pozytywne nawet emocje, one są negatywne, ale pozytywne w tym znaczeniu, że zaczynam podejmować refleksję i do czego ta refleksja mnie będzie prowadziła? Do pewnych postanowień, które będą miały przełożenie na praktykę, czy zostanie to tylko w sferze teorii, w sferze moich myśli? A więc stwierdzenie czegoś, co jest oczywiste. Bo jeżeli ja powiem, że zgrzeszyłem, to Ameryki nie odkryłem. Jeżeli przyznam się, że jestem grzesznym człowiekiem, to Boga tym stwierdzeniem nie zachwycę, bo On doskonale o tym wie. Prawdziwe upamiętanie oznacza przemianę, odwrót i pójście po nowej linii. I tu nie wystarczy tylko sam żal przy upamiętaniu. Tu chodzi o radykalną zmianę w człowieku. Najpierw ma miejsce zmiana myślenia, a potem ma miejsce zmiana życia. Bez zmiany myślenia nie ma zmiany życia. A jeżeli ona jest, to tylko będzie krótko trwała. Pierw musi nastąpić zmiana mojego myślenia. Postrzegania samego siebie, postrzegania Boga, a to wszystko będzie miało przełożenie na zmianę mojego życia. Myślę, kochani, że podobieństwa Pana Jezusa o synu marnotrawnym bardzo dokładnie pokazuje to, co Jezus rozumiał, mówiąc o upamiętaniu. Proces ten polegał na tym, że, pamiętacie z Ewangelii Łukasza, syn ten wejrzał w siebie, zobaczył swoje upodlenie, to jak nisko się stoczył, po prostu odkrył w sobie obecność grzechu. Odkrył też w sobie nieposłuszeństwo, bo do tego momentu on nie był przekonany o tym, że był ojcu nieposłuszny. On korzystał z tego, co mu się należało. Daj mi część majątności, która należy się mi. Ale w tym momencie, że tak nisko spadł, odkrył tak naprawdę w sobie obecność grzechu. I po drugie, wtedy wstaje i wraca do ojca, pada przed nim na kolana, przyznaje się do błędu, prosząc go jednocześnie o przebaczenie. I na tym polega teszuwa, powrót, pokuta. Proszę o przebaczenie. Każdy z nas ma zdolność poznania swojego grzechu. O tym mówi Biblia. Dawid w psalmie 51 pisze: ja bowiem znam występki swoje, grzech mój zawsze jest przede mną. I jeżeli jesteśmy pod działaniem Ducha Świętego, ja nie mówię, jeżeli jesteśmy pod panowaniem Ducha Świętego, ale jeżeli jeszcze nie jesteśmy zamknięci na głos Ducha Świętego, to my wiemy, kiedy zgrzeszyliśmy, a kiedy nie. Chyba że to serce jest zupełnie już kamienne, to wtedy już nie ma tego rozeznania. Ale jeżeli jeszcze coś tam woła w nas, jeżeli jeszcze jest pewna cząstka, która nie została przez nas zamrożona, to my doskonale wiemy, kiedy zrobiliśmy coś złego, a kiedy nie. I właśnie to wejrzenie w siebie, uświadomienie sobie zrobienie czegoś złego, czy to, co mówi Dawid, skrucha, zobaczenie siebie takim, jakim się jest naprawdę, jest pierwszym krokiem do pokuty, do upamiętania, nawrócenia. Pierwszym krokiem. To nie jest ostateczny, jedyny, to jest pierwszy krok. Kochani, jeżeli mówimy sobie nawzajem, że musimy się zmienić, czy to dociera do kogoś, kto wychodzi z założenia, że on nie potrzebuje? Nie, no możesz mówić, że co ja mam się zmienić? Co ja mam zmienić? Natomiast kiedy uświadomię sobie, że muszę się zmienić, to jest ten pierwszy krok, który robię w tą stronę. Obojętnie bowiem, jakich słów będziemy używać, wszystkie te słowa, pokuta, upamiętanie, nawrócenie, oznacza wewnętrzną przemianę, przemianę myślenia. To ma potem przełożenie, jak już doskonale wiemy, na zmianę zachowania. W kościołach, jak powiedziałem, za mało mówi się dzisiaj na temat upamiętania. Zbyt rzadko przekonuje się o potrzebie nawrócenia. My jako Kaznodzieje usypiamy naszych zborowników. Jesteś ochrzczony, jesteś zbawiony. Nie potrzebujesz nic więcej. A żeby jeszcze poprawić swoje duchowe samopoczucie, od czasu do czasu skorzystaj ze społeczności stołu pańskiego i Pan Bóg jest zadowolony i jest cały w kwiatkach, że cię ma takiego, jakiego cię ma. Zdaję sobie sprawę, że mówię o grzechu nas, kaznodziei. Za mało mówimy o tym. Ale zdaję sobie nieraz sprawę z tego, że wy nie chcecie słuchać jako słuchacze na temat upamiętania. Mylę się. I tu często jest konflikt. Idziemy tam, gdzie się o tym nie mówi. Bo jeżeli jestem tam, gdzie się o tym mówi, to dosyć dziwnie się czuję, jeżeli mam świadomość, że to nie stało się moim udziałem. A więc do podejścia mam dwojakiego rodzaju rozwiązanie. Albo idę za tym głosem i coś z tym robię, albo wyrzucę to z siebie i będę unikał, czyli stosuję prewencję. I moja noga więcej tam nie postanie. Jak długo ksiądz będzie mówił na ten temat, ja do tego kościoła chodzić nie będę. Jako kaznodziei może mi być przykro, że ludzie do kościoła nie chodzą. Ale mam świadomość, że moje poczucie wartości i świadomość spełnienia misji nie jest uzależnione, czy wy będziecie akceptować to, co ja zwiastuję na temat nawrócenia, pokuty. Ale uświadamiam sobie, że to jest Boże zlecenie dla każdego z nas, kaznodziei. Że tak jak Pan Jezus mówił o grzechu, tak jak Duch Święty mówił o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, tak my jako kaznodzieje mamy mówić o grzechu, o konsekwencjach, o sprawiedliwości, o sądzie i o potrzebie nawrócenia, pokuty, upamiętania. Kochani, pierwsze kazanie Pana Jezusa, jeżeli popatrzymy do tego naszego tekstu, rozpoczęło się od słów upamiętajcie się. Nawracajcie się, Biblia Tysiąclecia, pokutujcie. Przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. I przedtem nawoływanie do pokuty, do nawracania się, upamiętania spotykamy wielokrotnie w Starym Testamencie. Pan Jezus nie odkrył czegoś nowego. On tylko odświeżył pewne elementy, które występowały w nauczaniu proroków Starego Testamentu. Prorok Jonasz, który jest wysłany przez Boga do Niniwy z misją ogłoszenia mieszkańcom konieczności upamiętania, podjął to zlecenie Wiemy doskonale, że nie. W ostateczności tak, ale na początku uciekał. Kiedy wreszcie po wielu perypetiach dotarł do Niniwy, zwiastował tak długo, aż wszyscy obywatele Niniwy zaczęli pokutować, wyznawali grzechy, przepraszali Boga i zmienili swoje życie. I ta kara, kiedy Bóg widział, że to jest szczere i że ma miejsce zmiana życia, odstąpił od kary, którą miał wyznaczyć. Tu jest też pewien element, z którego musimy mieć świadomość, że to Bóg wie, czy to upamiętanie jest szczere i prawdziwe. Czy jest tylko kwestią naszych emocji, albo na tyle jesteśmy sprytni, że widzimy, że takie są oczekiwania, więc sprawiamy wrażenie, czy to jest szczere. Prorok Ezechiel głosił upamiętanie, kiedy jako Boży posłaniec przekazywał ludziom słowo samego Boga. Dlatego będę was sądził, o Izraelici, każdego według jego postępowania, wyrocznia Jahwe Pana. To jest 18 rozdział, wiersz 30-31. Nawróćcie się i odwróćcie się. Biblia Tysiąclecia, nawróćcie się i odstąpcie od wszystkich waszych przestępstw. Odstąpcie. To nie chodziło tylko w sposób już taki zupełnie jakiś czytelny odwrócić się, no i co, będę stał dalej, ale po pewnym czasie mogę znowu się odwrócić. Czyli wracam do tego samego. Odstąpcie, nie czyńcie tego więcej, porzućcie to. Apostoł Piotr w czasie kazania w dniu zesłania Ducha Świętego podobnie nawoływał swoich słuchaczy. Nawróćcie się. Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia, tak to tłumaczą. To są Dzieje Apostolskie 2:38. Biblia Gdańska, pokutujcie. To są słowa, których używa Piotr. Apostoł Paweł, który swoje nawrócenie, upamiętanie przeżywa bardzo dramatycznie pod Damaszkiem, cel swojej działalności zawiera w słowach Dzieje Apostolskie 20:21. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem, Biblia Tysiąclecia, do nawrócenia się do Boga, Biblia Gdańska, świadectwo wydając o pokucie ku Bogu i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że szczególnie to sformułowanie staropolskie z Biblii Gdańskiej, pokuta ku Bogu, to nie jest czynienie czegoś dla samego czynienia, ale jest to czynienie i zwrócenie się ku Bogu. W tym sensie upamiętanie, nawrócenie, pokuta. Słowo upamiętanie, nawrócenie, pokuta pojawiają się w Biblii aż 142 razy. Samo słowo upamiętanie 70 razy. I pod słowami tymi kryje się zarówno jednorazowy akt, moment, kiedy odniesiemy się do tego, jak przeżyliśmy łaskę, kiedy mogliśmy oddać swoje życie Bogu. Wiecie, kiedy byłem młodszy, uważałem, że każdy powinien swoje nawrócenie przeżywać tak, jak ja przeżyłem. Ale człowiek, im jest starszy, tym staje się bardziej, nie powiem mądrzejszy, bo to może zabrzmieć dosyć niezbyt pokornie, ale staje się bardziej doświadczony. Poszerzają mu się horyzonty. I nie jest ważną rzeczą, żebyś przeżywał swoje nawrócenie tak, jak ja to przeżyłem w momencie, chociaż Pan Bóg dwa razy do mnie miał podchodzić i musiał podejść. Za pierwszym razem, czy to znaczy, że On był nieprzygotowany we właściwy sposób? Nie. On uszanował moją suwerenność, że będąc przekonanym, kierując się strachem, nie będę o tym mówił, bo musiałbym powtórzyć już się w paru sytuacjach, powiedziałem nie. Ale za drugim razem było to samo poczucie strachu, to samo miejsce, i nie mogłem inaczej. Duch Boży mnie złamał. I wydawało mi się, że każde właściwe nawrócenie powinno być takie jak nawrócenie Leszka Czyża na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Ale pod tymi słowami kryje się zarówno jednorazowy akt, moment, kiedy jesteśmy porażeni jak piorunem, albo pewien proces, który występuje. Czy to znaczy, że w niebie będziemy się kłócić, jakiego rodzaju nawrócenie było lepsze, bardziej wartościowe? To są nasze ludzkie próby. Nie jest ważne jak, czy w momencie, czy pod wpływem pewnego procesu, ważne, żeby było. To jest najważniejsze. Pozwoliliśmy wszyscy Bogu, żeby nas uchwycił w swoje ręce? Czy każdy z nas przeżył już swoje nawrócenie? W kontekście tego pierwszego momentu oddania swojego życia Bogu? Nie chcę stawiać cię w niezręcznej sytuacji, ale chcę ci tylko uzmysłowić, że od tego tematu nie uciekniesz. I chcę ci również uzmysłowić, że to jest punkt wyjścia, jeżeli chcesz myśleć o wieczności. Bez nawrócenia, bez świadomej decyzji, że poddajesz się, przestajesz walczyć, uświadamiam sobie swoje położenie, kim jestem bez Boga, nie ma mowy o wieczności. To jest dopiero pierwszy moment. Kochani, więc jest to pewien akt, niezależnie, czy jest to moment, czy jest to rozciągnięte w czasie. I chcę tylko przypomnieć, jak ten proces przebiega. W przypadku każdego człowieka ma on indywidualny przebieg, jednak zawiera takie same elementy. Pierwszym krokiem jest zmiana naszego umysłu. Zaczyna się od sfery umysłu. Zastanawiam się nad sobą, nad swoim położeniem, nad tym, kim naprawdę jestem, a z drugiej strony coraz głośniej brzmią w moim umyśle słowa, kim Bóg jest, o Bożej sprawiedliwości. Przestaję Boga lekceważyć. Zaczynam coraz bardziej odkrywać Jego potęgę, kim On jest. Jest Bogiem sprawiedliwym. To w konsekwencji prowadzi do uświadomienia sobie, że jak pisał apostoł Paweł, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej. Ja uświadamiam sobie, że jestem grzesznikiem. Gdy prorok Izajasz zdał sobie z tego sprawę, stwierdził, biada mi, jestem zgubiony, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Apostoł Piotr, stojąc przed Jezusem, powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Powiem wam, że jestem Bogu wdzięczny za to, że kiedy Jezus słyszy takie stwierdzenie, On nie odchodzi. Ale On mówi, po to właściwie przyszedłem, dlatego że jesteś grzesznym człowiekiem. Dlatego tu jestem. Apostoł Paweł nazywa siebie pierwszym z grzeszników. Możemy więc powiedzieć, że u podstaw przemiany leży zrozumienie, że jestem grzesznym człowiekiem. Ale to nie jest wszystko, to jest pierwszy krok. Dlatego, że pod wpływem wielu czynników i na przestrzeni lat taktyka diabelska się zmieniła. Kiedyś diabeł wlewał w serce człowieka przeświadczenie, ty tego nie potrzebujesz, z tobą nie jest tak źle. A dzisiaj diabeł zgadza się z tym, że w moich myślach ma miejsce przeświadczenie, jestem grzesznym człowiekiem. To jest stwierdzenie faktu. I co dalej? Co z tym zrobisz? Co ja z tym zrobię, kiedy uświadamiam sobie, że jestem grzesznikiem? Krok drugi dotyczy sfery emocji. Człowiek zdający sobie sprawę, że jest grzeszny, odczuwa smutek, żal i wstyd z tego powodu. Nie wiem jak wy, ale wiecie, jak już mam ponad 50 lat, to łatwiej się wzruszam. Jak macie lat 14 czy 15, to tak do płaczu was nie jest zbytnio łatwo sprowokować. Ale pamiętam, że kiedy mówiłem swoje świadectwo, to płakałem. Nie wiem, czy ludzie coś z tego pamiętają, co mówiłem. Ja pamiętam swój płacz. Czy to znaczy, że wszyscy mają płakać? Myślę, że nie o to chodzi. Ale nieraz tak jest, że jeżeli prawdziwie rozpoznajemy swój stan przed Bogiem, wtedy zaczynamy reagować emocjonalnie. Mamy poczucie winy. To są nieraz takie uczucia, które powodują płacz. I ten płacz przynosi oczyszczenie, a pokuta łączy łzy żalu z łzami radości. Bo nie tylko, że ja płaczę z tego powodu, że jestem grzesznikiem, ale płaczę z tego powodu, że Bóg mnie przyjął, pomimo tego, że jestem grzesznikiem. Filip dzisiaj zachęcał do tego, żebyśmy śpiewali, mówił o radości. Ja wiem, że jeżeli patrzylibyśmy na kwestię radości przez perspektywę naszej codzienności, to nie mamy wiele powodów do radości. Tu nas dzieci mogą zdenerwować. Tu mamy sąsiadów, których Pan Bóg używa, żeby uczyć nas kwestii cierpliwości, wstrzemięźliwości, łagodnego myślenia. Tu w pracy nam się nie układa, zdrowie nam coraz bardziej szwankuje. Czy to są powody do radości? Kogoś zabrakło w naszym gronie? Czy mamy ludzki powód do radości? Tu nie chodzi o tego rodzaju radość. Pan Jezus mówił o radości jako o pewnym stanie, który nie jest konsekwencją szczęśliwych zbiegów okoliczności, ale następstwem tego, co dla mnie zrobił Pan Jezus, co ja z tym zrobiłem i kim ja jestem w Panu Jezusie. Mogę umierać, a mogę się cieszyć, że odchodzę do Pana. Mogę mieć problemy, ale mogę się cieszyć z tego, że wiem, że Bóg też wie o tym, że ja mam problemy i że w tym mnie nie zostawi. Te stany emocjonalne widzimy u pokutującego Dawida, który modląc się błaga: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Potem pisze: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Skruszone serce, kiedy uświadamiam sobie to, w jakim jestem położeniu. Paweł, obserwując zmianę, jaka nastąpiła po nawróceniu ludzi w Koryncie, podkreśla, jak wielką rolę w tym procesie grały uczucia. Nie, że najważniejszą rolę, ale jak wielką rolę. Teraz jednak cieszę się, pisze Paweł, że byliście zasmuceni ku upamiętaniu, zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Paweł odwołuje się do emocji. Ten duchowy smutek jest konsekwencją działania Ducha Świętego. Jednak nie chodzi tutaj absolutnie o fałszywe rozbudzanie uczuć czy wyciskanie łez na siłę, bo życie pokazuje, że zewnętrzne znaki nie zawsze są przejawem prawdziwych wewnętrznych przemian. Ale kwestia drugiego kroku, moje emocje. I trzeci krok obejmuje dziedzinę wolucjonalną, czyli sferę działania. Oznacza to, że upamiętanie ma praktyczne przełożenie. Zaczyna się od zmiany mojego myślenia, a to ma przełożenie na zmianę mojego życia, na zmianę mojego podejścia do świata, na zmianę mojego traktowania, na podejmowanie decyzji. I tym jest metanoja. Zatem to, co do tej pory rozgrywało się w sferze moich emocji, myśli, co wyrażało się poprzez moje uczucia, w końcu zaczyna uwidaczniać się w moim zachowaniu. Kochani, nie ma w Biblii ani jednego wersetu, który wskazywałby na to, że możemy być chrześcijanami, ludźmi wierzącymi, a z drugiej strony prowadzić takie życie, które Bogu się nie podoba. Nie ma w Biblii ani jednego wersetu potwierdzającego, że możemy być chrześcijanami, prowadząc jednocześnie życie, które się Bogu nie podoba. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Boga, który jest w niebie. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym waszym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Kochani, ale mam świadomość, już zbliżam się do lądowania, że czasami występuje niebezpieczeństwo mylenia pokuty z odczuwaniem tylko wyrzutów sumienia. Wydaje nam się, że kiedy po zrobieniu czegoś złego bądź dopuszczeniu się jakiegoś zaniedbania zaczynają nas dręczyć wyrzuty sumienia, jeżeli tego żałujemy, nawet potrafimy szczerze się rozpłakać, to chyba wtedy mówimy o szczerym upamiętaniu, o pokucie. Ale jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami. Pamiętacie Judasza? Mateusz 27,3. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną, a oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. I tu wyrażenie żałował sugerowałoby upamiętanie i pokutę. W takim wypadku to Pan Bóg okazał się jakimś monstrum. Pan Jezus tak samo, przecież Judasz żałował. Ale w tym miejscu, kiedy jest kwestia żałowania, pokuty, upamiętania, w oryginale greckim nie występuje słowo metanoein, ale metamelein, który jest raczej wyrazem negatywnych emocji, wyrzutów sumienia, udręki, a nie właściwym upamiętaniu. To nie jest gra słów. Metanoein, metamelein. Chodzi o negatywne emocje, wyrzuty sumienia. To, że człowiek dojdzie do wniosku, że coś zrobił źle, wcale nie musi być świadectwem tego, że mam wyrzuty sumienia w tym biblijnym znaczeniu. Nie czytamy o tym, żeby Judasz po uzmysłowieniu sobie tego, co zrobił, zmienił swoje postępowanie. Ktoś może powiedzieć: oczywiście sprawy potoczyły się za daleko, a więc już nie było wyjścia, a z drugiej strony ktoś musiał tym być. Wydaje mi się, tak zupełnie abstrahując, że pomimo tego, że Bóg wiedział, kto to będzie, Pan Jezus do samego końca dawał Judaszowi szansę. Biblijne rozumienie pokuty jest podstawą, dzięki której możemy rozpocząć nowe, świadome życie z Bogiem. Ale mogą nasunąć się pytania, już na sam koniec. Czy potrzeba pokuty odnosi się jedynie do ludzi nienawróconych? Czy w takim razie, jeżeli przeżyliśmy Bożą łaskę i jesteśmy Bożymi dziećmi, nas się to nie tyczy? I teraz będziemy brali młotek i będziemy wbijali ludziom niewierzącym: pokutuj, nawróć się? Czy tylko ci, którzy nie należą do Chrystusa, powinni zacząć pokutować? A co w takim razie z ludźmi świadomie wierzącymi, którzy podjęli już decyzję oddania swojego życia Bogu, a którym niejednokrotnie przecież upadki się zdarzają? Nie zdarzają się wam? Mnie tak. Jeżeli komuś się nie zdarzają, to już jesteś chyba świętym za życie. Dlaczego się zdarzają? Dlatego, że choćby nawet Piotr pisze, że szatan chodzi wokoło królew ryczący, dalej jestem grzesznym człowiekiem. Dalej zdarza mi się zrobić coś, pomyśleć, nie zachować się tak, jak powinienem, i zdarza mi się sprowokować Boga do smutku z mojego powodu. Czy w takim wypadku, jako wierzący człowiek, kwestia pokuty, upamiętania, nawrócenia do mnie się nie odnosi? W pierwszej ze swoich 95 tez Marcin Luther napisał: gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus mówi pokutujcie, to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą. Czy to znaczy, że teraz to dla nas jest rzeczą najważniejszą? Myślę, że to, co napisał Luther, jest konsekwencją jego przemyśleń w oparciu o prowadzenie Duchem Świętym w kontekście wgryzienia się w Słowo. Cały czas jako wierzący ludzie znajdujemy się pod rażeniem diabelskim. Wniosek jest prosty. Dlaczego? Jeżeli moje życie nie jest Bogu oddane, diabeł jest o mnie spokojny. Bo on wie, że będę się kierował jego wskazówkami. Jeżeli natomiast coś się zaczyna dziać i zaczynam coraz bardziej słuchać Ducha Świętego, idę dalej za jego prowadzeniem, oddaję się Bogu, diabeł ze mnie nie rezygnuje i robi wszystko, żeby mnie ściągnąć z powrotem. Może nie w kontekście całkowitej swojej własności, ale żeby mnie ściągać, gdy chodzi o kwestie nieposłuszeństwa. Dlatego też, jeżeli upadamy i zostaniemy o tym przekonani przez Ducha Świętego, to mamy być gotowi, żeby pokutować, upamiętywać się, żeby nawracać, zrywać z grzechem, czyli powracać do Boga, do społeczności z Bogiem. A więc pokuta, upamiętanie w innym wymiarze, pomimo wszystko jednak, ma zastosowanie do każdego człowieka. I tych, którzy jeszcze do Boga nie należą. I tych, którzy są Bożą własnością. Którzy czasami upadają. My też powinniśmy upamiętywać się. Powinniśmy żałować. Powinniśmy zawracać. Powinniśmy pokutować. Bo pokuta to wewnętrzna przemiana, jakiej każdy z nas potrzebuje i której w codziennym życiu nigdy nie będzie dosyć. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty mówisz poprzez swoje słowo do każdego z nas. Dziękujemy Ci, że to jest wielką łaską, że żyjemy jeszcze w czasie łaski, kiedy Ty, Duchu Święty, przekonujesz o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, przekonujesz o potrzebie nowego życia, przekonujesz o potrzebie prowadzenia uświęconego życia. A jeżeli przekonujesz, że coś nie było właściwe, to też pokazujesz, w jaki sposób możemy z tym sobie poradzić. Panie, jeżeli jest ktoś pośród nas, kto swojego życia jeszcze nie powierzył w Twoje ręce, to tak naprawdę nie zaznał jeszcze tej pokuty, nawrócenia. to chcemy Cię prosić, abyś Duchem Świętym nie tylko przekonywał o stanie, w którym się znajduje, ale Panie, byś zachęcał, żeby to wypowiedzenie pragnienia oddania się w Twoje ręce miało miejsce. Jeżeli ktoś z Twoich dzieci ma coś na sumieniu, jeżeli oskarża jakieś zachowanie czy niedociągnięcie, czy jakiś konkretny grzech, to Panie, chcemy za to pokutować, chcemy Cię przepraszać, chcemy przeżyć upamiętanie, taki powrót do Ciebie. Dziękujemy Ci, że to wszystko leży w Twoich rękach, ale że jesteś tym, który przekonuje każdego z nas, na której płaszczyźnie życia się znajdujemy. W Twoje ręce powierzamy nasze rozejście do domów, w Twoje ręce powierzamy nasze zgromadzenie, kiedy Panie, z wdzięcznością chcemy wypowiadać Tobie słowa, myśląc o roku minionym, kiedy z ufnością chcemy myśleć o tym, co pragniemy zrobić w tym roku. Chcemy Cię, Panie, prosić o taki Twój pokój, o Twoją mądrość w czasie tego spotkania. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, o nasze relacje rodzinne, małżeńskie, sąsiedzkie. Chcemy Cię prosić o cały ten tydzień, w który weszliśmy. Panie, też chcemy Cię prosić o tych, którzy potrzebują Twoich modlitw, Twojego dotknięcia, Twojego uleczenia. Prosimy Cię po raz kolejny o Marysię. Panie, o pokój dla jej serca, ale też, Panie, o takie dotknięcie jej chorych miejsc. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych, którzy rzeczywiście i są doświadczeni chorobą. Jasia, którego czeka operacja. Gosię. Prosimy Cię o Pana Emila, o Pana Janka, o chorych w domach, w szpitalach, o pogrążonych w żałobie. Chcemy Cię prosić, Panie, o nasz kraj. Panie, prosić Cię o to, żebyśmy byli tymi, którzy rzeczywiście noszą ten kraj, przynoszą przed Twój tron. Chcemy Cię, Panie, prosić o to, żeby ci, którzy są na świeczniku w tym narodzie, nie byli ludźmi, którzy powodują negatywne emocje, ale, Panie, rzeczywiście, żeby byli otwarci na Twój głos, Panie, żebyś Ty tak naprawdę i błogosławił i naszemu narodowi, naszemu krajowi. Chcemy Tobie wyznawać grzechy tego narodu. Panie, żebyś nie karał naszego kraju za grzechy, których jest tak wiele w tym narodzie. Ale spraw, żebyśmy jako ci, którzy do Ciebie należą, byli takim wyłomem w murze, modląc się o zmiłowanie. Ojcze, dziękujemy, że o to wszystko możemy prosić, że możemy to powierzać w Twoje ręce, że możemy Cię błogosławić. A czynimy to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa, w mocy Świętego Ducha. Amen.